Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Index. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, serdecznie witam panią, serdecznie witam wszystkich państwa.
Wymarzł pan, idąc tutaj, do studia?
Dzisiaj już chyba troszkę mniej, ale tak mróz chyba wszystkim dał się we znaki. Jak jest śnieg, to chyba trochę inaczej odczuwamy to zimno, a jak go nie ma, to tak kiepska zima. Ale no właśnie, cóż, zimno. Miejmy nadzieję, że i śnieg się pojawi i będzie pięknie, radośnie i wesoło.
Aby tak było. No i święta niedługo, Mikołaj.
Nie. Mikołaja wczoraj miałem okazję spotkać, także prawdziwego Mikołaja przyleciał, bo wczoraj miałem okazję być w Warszawie i na lotnisku w tym samym momencie wylądowały sanie z Mikołajem z Finlandii, przyleciał.
Ale z tym prawdziwym? Jak to? Niemożliwe.
Prawdziwy, także...
Zimno się zrobiło, ale nie musimy się martwić, za kilkanaście lat sporo lekarzy przybędzie w naszym województwie. Jest zgoda Ministerstwa Zdrowia na otwarcie medycyny, kierunku medycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jeszcze musi być zgoda Ministerstwa Nauki. Jak pan obserwuje te prace? Miasto też wspiera powstanie kierunku.
Ja się bardzo cieszę z tego, że nasza uczelnia się rozwija, że jest szansa na to, aby powstał kolejny kierunek, który jest wyczekiwany przez wiele osób. Tak naprawdę wiemy dokładnie o tym, że medycyna kształci to, z czego wszyscy korzystamy, choć lepiej, żebyśmy nie musieli nigdy korzystać, czyli kształci lekarzy. Tego do tej pory brakowało w województwie. Starania czyniono od wielu, wielu miesięcy, nie tylko i wyłącznie przez miasto i przez Urząd Marszałkowski, ale również przez posłów, bo i pani poseł Bukiewicz się mocno angażuje w temat, bo powiedzmy sobie szczerze, że bez wsparcia wszystkich tych wymienionych grup nigdy by się nie udało osiągnąć sukcesu, więc coraz bliżej ten sukces na horyzoncie i musimy zrobić wszystko, aby medycyna była w Zielonej Górze, bo tak naprawdę walczą też inne ośrodki, aby medycyna powstała i coraz częściej im się to udaje, bo i w Olsztynie nie tak dawno powstała, kilka lat temu medycyna, teraz Rzeszów, Kielce też walczą o to, żeby medycyna była również
u nich. Nie tylko województwo polskie i nasze jest bez kierunku medycznego.
No więc tym bardziej ja zawsze twierdzę, że jeżeli czegoś nam brakuje w województwie, to powinniśmy dążyć do tego, żeby nie być białą plamą, tak jak byliśmy ostatnio, bo prawa nie było, teraz już jest. I cieszę się, bo to jest ogromny sukces tych wszystkich, którzy są w to zaangażowani.
A czy to nie jest tak trochę, że ten kierunek jest podyktowany wyłącznie prestiżem?
Prestiżem tak zwanym, czy prestiżem? Nie, myślę, że nie. No przecież wszyscy dobrze o tym wiemy, że studia mają to do siebie, że poza tym, że dają wiedzę, kosztują i nie każdego stać na to, żeby studiować w Warszawie, czy studiować w Krakowie, czy studiować w Szczecinie, bo jednak są to koszty, więc dla wielu z takich osób, które są bardzo zdolne, jest wybór albo studiują w Zielonej Górze, albo wcale, bo ekonomia nie zna litości, a żyć z tego, z czegoś trzeba, więc to jest między innymi wychodzenie naprzeciw. A po drugie, jeżeli chcemy mieć pełnoprawny uniwersytet, to powinniśmy dążyć do tego, żeby się pojawiły w nim te wszystkie przymiotniki, które o uniwersytecie świadczą, w tym również kierunek związany z medycyną.
No więc... właśnie, młodym ludziom na pewno się opłaca ten kierunek, a miastu i województwu właśnie, czy to nie będzie stratne bardziej niż
korzystne? Ja myślę, że nie wszystko da się przeliczać na pieniądze, zwłaszcza w przypadku nauki, bo gdybyśmy mieli wszystko przeliczać na pieniążki, to dopiero byśmy ładnie wyglądali, bo byśmy pozamykali wszystko, bo się nic by nie opłacało w pewnym sensie. To nie tędy droga. Są pewne priorytety i to jest jeden z priorytetów, więc myślę, że warto w to inwestować. My słyszymy tylko i wyłącznie o problemach, o kolejkach w służbie zdrowia, etc., etc., więc...
To nasza kadra się powiększy, będzie więcej lekarzy, to może i te kolejki będą...
Oczywiście, trzeba pamiętać też o tym, że
może będą krótsze.
Jeżeli się uda otworzyć medycynę, wierzę w to, że to nastąpi niedługo, to pojawią się też nowi naukowcy, którzy de facto swoim autorytetem, swoją wiedzą będą wspierać nie tylko i wyłącznie uczelnie, ale również tych, którzy potrzebują tej pomocy, bo teraz szukając dobrego lekarza, specjalisty, niestety, ale musimy ich szukać poza Zieloną Górą, poza województwem, bo w wielu dziedzinach nie mamy tutaj bardzo dobrych specjalistów lub specjalistów utytułowanych, a w tym momencie takie osoby pojawią się u nas w mieście, z czego ja się będę też pewnie cieszył, bo jak będzie można uzyskać konsultacje w Zielonej Górze, a nie jechać do Poznania, Wrocławia, Szczecina, to chyba z korzyścią dla wszystkich, bo i czas, i
oczywiście
pieniądze, więc to są te też dodatkowe elementy, o których głośno się nie mówi, ale które będą, bo przecież każdy z profesorów, który będzie wykładał, będzie również starał się pomagać ludziom, czyli leczył, więc swoją wiedzą będzie dzielił się nie tylko i wyłącznie ze studentami, ale wykorzystywał do tego, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, więc nie ma co dyskutować. Myślę, że wszyscy powinniśmy wspierać powstanie takiego kierunku.
No i wykładowcy to też będą wykładowcy z dużych ośrodków akademickich, to nie będą, bo to też były wątpliwości przeróżne, kto będzie uczył tej medycyny.
Jest kadra, która pani Elżbieta Polak też zabiegała, aby złożyć wniosek o otwarcie, profesor. Trzeba się już wykazać kadrą, więc są już osoby zainteresowane tym, aby w naszym mieście pracować, z czego się bardzo cieszę.
A propos zimna i ciepła. Cieplej będzie wielu mieszkańcom Zielonej Góry, tym biedniejszym, bo podpisał pan umowę z prezesem elektrociepłowni.
Tak, po raz kolejny elektrociepłownia Zielona Góra wsparła mieszkańców miasta kwotą 70 tysięcy złotych dla tych, którzy potrzebują tej pomocy. Posłuży ona do zapłacenia niższych rachunków lub w ogóle nie płacenia rachunków za ogrzewanie, więc fajnie, że jest taka firma, fajnie, że jest taki zakład, który myśli o ludziach, który stara się pomóc. To nie jest pierwsza akcja, to już jest kolejna, która realizowana jest corocznie przez elektrociepłownię w tym zakresie. To już jest prawie 500 000 złotych, które popłynęło do mieszkańców miasta, więc ja się bardzo cieszę, bo firma po prostu zamiast wykazywać wyższy zysk, bo tak by to wyglądało, myśli o tych biednych, a elektrociepłownia ma to do siebie, że jak popatrzymy sobie, to nie tylko i wyłącznie pomoc, ale również w sporcie i widzimy, w kulturze ich widzimy, więc bardzo się cieszę.
Wręcz zdaje się nagrodę gospodarczą prezesowi bardzo się cieszę. 40-lecia.
Tak, bardzo się cieszę, że właśnie są takie firmy, które starają się funkcjonować w swoim otoczeniu i nie myślą tylko i wyłącznie o maksymalnym zysku, ale również o tym, że są ludzie, którym warto pomagać. To jest taka świąteczna paczka zawsze, tych kilkadziesiąt tysięcy złotych. W tamtym roku to jest 200 rodzin, które skorzystało z tej pomocy. Więc myślę, że warto w ten sposób wspierać i warto też chwalić tych wszystkich, którzy takie działania prowadzą, więc naprawdę jest wiele wspaniałych firm w mieście, które pomagają, w tym również elektrociepłownia. Taka akcja też już jest realizowana na naszej jakby podstawie, na naszej bazie w innych miastach, bo zostało to podpatrzone i inne firmy z tej branży w innych miejscowościach naśladują, więc w pewnym sensie Zielona Góra była tutaj prekursorem pomocy, bo pamiętajmy zawsze o tym, zwłaszcza w grudniu, kiedy zbliżają się święta, że są osoby, które no nie zawsze radzą sobie same ze wszystkim i potrzebują tej pomocy.
Zgadza się. Mieszkańcy to też na pewno z jednej strony bardzo doceniają, a z drugiej trochę się niepokoją, że w związku z tym, że znalazło się 70 tysięcy na pomoc najbiedniejszym, to czy nie oznacza to jakichś podwyżek?
Nie. No, to
skąd
nie,
te pieniądze
to nie z tego,
musiały
to nie
się wziąć
to wynika,
i tak mieszkańcy sobie myślą.
Tak, ale to cóż, no bo oczywiście pamiętajmy o tym, nie ma darmowych rzeczy. Wszystko, co teoretycznie jest za darmo, ktoś za to kiedyś zawsze musi zapłacić. Natomiast w tym przypadku to się bierze z całkiem różnych jeszcze innych, że tak powiem, dokonań elektrociepłowni, bo trzeba pamiętać o tym, że elektrociepłownia to nie tylko i wyłącznie produkcja ciepła, ale również produkcja energii elektrycznej. Więc jeżeli włączamy telewizor, czy tak jak my teraz rozmawiamy przez radio, słuchając radia, zużywamy prąd. Prąd jest produkowany w elektrociepłowni, więc tak naprawdę to są pieniądze, które potem służą temu, żeby elektrociepłownia mogła również zafunkcjonować gdzie indziej. Więc
krótki wykład z fizyki i ekonomii nawet się tutaj odbył na naszej antenie. Panie prezydencie, jak z budżetem obywatelskim? Wiadomo już, ile wniosków wpłynęło?
Dużo wniosków.
Jest pan zadowolony?
Tak, tak. Bałem się, że może w tym roku nie będzie takiego dużego zainteresowania. Okazuje się, że zgodnie z praktyką zainteresowanie bardzo duże. Przystępujemy do weryfikacji wniosków. Jest ich bardzo dużo, prawie 300 wniosków, więc to pokazuje jedno. Chcemy mieć wpływ na to, co wokół nas się dzieje, jak wygląda Zielona Góra, jak ona się zmienia i tymi małymi, że tak powiem, kroczkami, kamyczkami. Każdy chce mieć na to wpływ i swój głos do wypowiedzenia, z czego ja się bardzo cieszę, bo to chyba dobry objaw, że mieszkańcy interesują się tym, co dzieje się wokół nich, że nie jest dla nich obojętne, gdzie jest plac zabaw, gdzie go brakuje, gdzie są miejsca parkingowe, gdzie ich brakuje.
No więc właśnie, a propos placu zabaw, złożył pan również ten swój wniosek, o którym pan mówił, że tak, będzie plac, znaczy nie wiadomo, ale ma być plac zabaw.
Mam nadzieję, że kiedyś wcześniej czy później powstanie plac zabaw, bo staramy się myśleć o tych rzeczach, żeby takie elementy infrastruktury były gdzieś umiejscowione, bo cóż, czasami o nich zapominamy, a dzieci mają ten problem specyficzny, że nie potrafią się upomnieć o swoje prawa.
Odbierzemy telefon od słuchacza. Co prawda, zwykle odbywa się to po piosence. Przypominam formułę programu. Najpierw rozmawiamy z prezydentem, a później telefon od słuchacza, ale odbieramy, słuchamy pytania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę zadać pytanie prezydentowi.
Już mówię. Otóż za poprzedniego ustroju, tak krytykowanego przez naszych dzisiejszych prominentów i przez Kościół, na osiedlu Zacisze była szkoła podstawowa, do której chodziły dzieci młodszych klas. Po zmianie ustroju tą szkołę zlikwidowano i teraz chciałbym się spytać pana prezydenta, czym mają małe dzieciaki dojeżdżać do szkoły, do osiemnastki z osiedla Leśnego i z osiedla Zacisza z tornistrem ważącym niekiedy 8 kilogramów?
Dziękuję
za to pytanie. To jest jedno pytanie, czy mogę drugie zadać?
Bardzo proszę.
Drugie chciałbym, poproszę nie pytanie, ale prośba. Otóż chwała panu prezydentowi za wybudowanie pięknego basenu w Zielonej Górze i dla zniżki dla seniorów, tylko chciałbym prosić, żeby zniżka obowiązuje w piątek i w czwartek. Dwa dni pod rząd. Czy można by było to jakoś rozdzielić, żeby można było dwa razy korzystać? Bo dla takiego starszego człowieka dwa razy pod rząd iść na basen ciężko jest. To tylko tyle.
Dziękujemy i prosimy o odpowiedzi.
Od drugiego pytania zacznę, oczywiście sprawdzę, jak to wygląda, ale myślę, że warto się zastanowić nad sugestią radiosłuchacza, który mówi, żeby rozdzielić to lub poszerzyć o jeszcze jeden dzień na przykład, więc zapytam się, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o komentarz do starego ustroju, ja nie jestem tym, który krytykuje stary ustrój, bo uważam, że wiele rzeczy, które były w starym ustroju, były dobre. Nie wszystkie, które były dobre, przeżyły zmiany ustrojowe. To jest między innymi system oświaty, który się zmienił. Pamiętajmy, ja sam byłem kiedyś dzieckiem i w szkole był dentysta. Urosłem i razem ze mną dentysta ze szkoły też wyszedł. Więc to nie jest dobre, że polikwidowaliśmy tego typu rzeczy. Nie jest dobre, że część placówek zniknęła. Nie jest dobre, moim zdaniem, w ogóle system, że są gimnazja, bo to wprowadzono i tak nie do końca wiemy. To potem spowodowało między innymi bałagan w placówkach. Teraz sześciolatki, które idą do szkół, co też moim zdaniem nie jest dobre. Ciężki tornister, który jest, to już jest w ogóle tragedia, bo ja mam dwójkę dzieci, czasami dotknę tornistra swojego starszego syna, no to mnie trochę przeraża, bo to naprawdę tych kilogramów tam jest za dużo. Dzieciaki mają coraz większe odległości czasami do pokonania, więc nie wiem, czy jest jakiś pomysł, bo na dzień dzisiejszy my chyba nie jesteśmy w stanie zapewnić mieszkańców Zacisza, aby tam gdzieś postarać się zrealizować tego typu obiekt jak szkoła dla dzieci 1-3, bo tam kiedyś było to realizowane, później niestety zniknęło to z mapy, więc jest to problem, który trzeba zastanowić się, jak kiedyś rozwiązać. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem, żeby te 6-7-letnie dzieci chodziły do takich typowych szkół, gdzie mają styczność jednak z rówieśnikami, którzy są o wiele starsi, a w tym przypadku rozwój fizyczny, intelektualny, to jest naprawdę przepaść pomiędzy 6-latkiem, a na przykład, nie wiem, 9-latkiem, więc jest to problem na pewno i to w dwie strony dla rodziców również. Tutaj jakieś pomysły na to mamy, chcemy się zastanowić, jak to zrealizować. Oczywiście, jak nie wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniążki i z tym mamy dylemat. Także postaram się za tydzień odpowiedzieć.
Dobrze,
na to pytanie.
Dziękujemy, też mam bardzo jeszcze ciekawe dwa pytania i mamy dwa zaległe z ubiegłego tygodnia.
Pytania zaległe, które dotyczyły...
Poprosimy, tak, winiarni dotyczyły...
I również ulicy Zamojskiego, gdzie pojawiła się informacja, że coś będzie budowane, więc
tak,
tam jest prywatna
pytanie...
działka na ulicy Zamojskiego. Pojawił się tam transparent jednego z deweloperów, który stwierdził, że będzie budował tam jakąś inwestycję, natomiast poza transparentem...
I chyba nie będzie to parking, niestety.
Myślę, że nie, bo to nazwę nawet podano jakąś teoretycznie przyszłościową, natomiast problem polega na tym, że poza transparentem, poza nazwą, żadne ruchy formalne ze strony właściciela nie wystąpiły, czyli nie ma u nas w urzędzie żadnego śladu, aby był złożony wniosek o pozwolenie na budowę, bo aby coś wybudować, to trzeba się zwrócić z wnioskiem. My musimy stwierdzić, że to jest zgodne i wyrazić zgodę, jeżeli to jest zgodne z wszystkimi przepisami prawa. Natomiast tutaj nie ma wniosku żadnego, nic się nie stało w sensie formalnym, natomiast stało się to, iż ktoś, kto jest właścicielem, taką informację rozpoczął kolportować, że tam będzie coś budował. No więc to jest pierwsza sprawa, więc my na dzień dzisiejszy czekamy na ciąg dalszy, na jakiś oficjalny wniosek, wtedy będziemy mogli się do niego odnieść, czy to jest możliwe w ogóle, czy nie, bo może być sytuacja taka, że ktoś sobie coś wymyślił i powiedział, że to zrobi, natomiast przepisy i zagospodarowanie terenu, które tam jest, może na to nie pozwalać po prostu fizycznie. Druga to była między innymi sprawa miłorzębu japońskiego, czyli to jest drzewo, które rośnie na terenie winiarni, które zostało zasypane piaskiem przez dewelopera, który buduje.
Można przerwać, panie prezydencie, odbierzemy telefon, wrócimy raz jeszcze. Cały czas to pytanie odwykamy, ale wrócimy do niego. Słuchamy pytania słuchacza. Halo, dzień dobry. Proszę zadać pytanie. Rozłączył się słuchacz. W takim razie wracamy. Ja jeszcze przypomnę, tak nam się zmieniła formuła na szybko. 6832699696. W takim razie dzisiaj bez piosenki, bez muzyki. Audycja z
Kwestia prezydentem. Budowy na winiarni i drzewa miłorząb japoński. Nie znam się na drzewach, ale takowe tam jest. Funkcjonuje. Tutaj słuchacz wskazywał Chronione nam, że drzewo. Jest to pomnik przyrody. Według nas niestety nie, to kiedyś był pomnik przyrody, natomiast w latach tych wcześniejszych, w latach 90. następnie to było jeszcze poza jakby poza jurysdykcją czegoś takiego jak miasto, zniknęło to, więc to wojewódzki konserwator przyrody, bo kiedyś takowy był, wpisał, potem wykreślił, jak i dlaczego tego nie wiemy. Była tam wizja lokalna, został przesypany od strony ogrodzenia do wysokości 80 cm piaskiem. Biuro Ochrony Środowiska, które się zajmuje tym, sprawdziło to. Krótkotrwałe przesypanie piaskiem nie ma wpływu na stan drzewa, natomiast zostało skierowane pismo do posiadacza działki o usunięcie tego piasku zalegającego bezpośrednio przy pniu tego drzewa, czyli żeby, że tak powiem, dalej mogło ono funkcjonować i żyć.
I tam była jeszcze druga część pytania, do niej wrócimy za chwilę. Odbieramy telefon. Słuchamy pytania.
Chciałbym do poprzedniego pytania jeszcze powrócić. Otóż pan prezydent pięknie się zgodził ze mną w sprawie braku szkoły na osiedlu leśnym i Zacisza, ale pytałem, czym mają dojechać dzieci do szkoły, ponieważ nie ma bezpośredniego autobusu nawet. Na wsi się dowozi dzieci, a w mieście 5 kilometrów dziecko musi, nie wiem, rodzic pozić, czy może sobie to odliczyć, no nie wiem. Bo to, że się ze mną zgadza, to mnie cieszy.
Ale tylko ktoś... według mojej wiedzy, to tam nigdzie nie ma 5 kilometrów od szkoły.
Proszę z Leśnego do Osiemnastki. Najbliższa szkoła Osiemnastka.
Ja oczywiście mogę, no nie jestem mieszkańcem ani Leśnego, więc nie wiem, jaka jest tam odległość. Ja znam przepisy, które mówią, kiedy dowozimy dzieci do szkoły i dzieci dowozi się do szkoły, kiedy pewna odległość, oddalenie tak. od szkoły jest za duże. W tym momencie się uruchamia taki transport, więc jeżeli na wsi on jest i funkcjonuje, to wynika to z tego, że odległość od miejsca zamieszkania do szkoły jest większa i przepisy nakazują dowożenie. W naszym przypadku, według mojej wiedzy, te przepisy nie nakazują nam organizacji takiego transportu dowożenia dzieci, ponieważ odległość od szkoły jest zdecydowanie niższa niż ten. Ja to sprawdzę i będę mógł odpowiedzieć za tydzień, bo tak naprawdę tej odległości nie znam, no ale dobrze, myślę, że 5 kilometrów to tam raczej nie wygląda mi, żeby miało być 5 kilometrów, bo 5 kilometrów to jest z przyjaźni do prawie pomorskiego osiedla, więc... No ale oczywiście nie chcę tutaj być, że tak powiem, wyrocznią. Miasto jest podzielone na okręgi takie, gdzie każda szkoła w swoim promieniu ma, że tak powiem, odpowiednią ilość dzieci i jeżeli przepisy na nas nie narzucają, to takiego obowiązku nie realizujemy, no bo de facto też coś trzeba przyjąć jako dogmat i tutaj są przyjęte te przepisy i my się z tych przepisów wywiązujemy. W związku z tym sprawdzę tą odległość.
Dobrze, ewentualnie wrócimy do tego pytania. Tam była jeszcze druga część pytania zaległego naszego. Dlaczego urzędnicy wydają deweloperowi na winiarni wszystkie zgody, o które wystąpi, utrudniając przy tym nam, mieszkańcom, życie? Czy na przykład zajęcie miejsc parkingowych materiałami budowlanymi było konieczne?
Ale to, co powiedziałem, że część rzeczy, tak jak tutaj w trakcie tego, no, nie było zgody na pewne rzeczy, więc jeżeli nie było zgody na pewne rzeczy, bo to jest tak samo jak z drzewem, czy wyraziliśmy zgodę, bo tak można by domniemać, że ktoś ma tam prawo miłorząb japoński zasypać, etc., etc. Nie, no, czasami pewne rzeczy dzieją się poza naszą jurysdykcją i nie jest tak, że wyrażamy na wszystko zgodę. Tutaj wręcz przeciwnie, poszły pisma informujące o tym, czego my sobie, że tak powiem, życzymy jako miasto od osoby, która wykonuje, żeby, że tak powiem, jednak pewne rzeczy posprzątała.
Dobrze, kolejne pytanie mailowe. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych dzisiaj jest, to zadam ważne dla mnie pytanie. Jak mam wjechać na wózku do Urzędu Stanu Cywilnego?
Ale w prosty sposób. Tam jest winda, tam jest również... Są te wszystkie elementy, które pozwalają na to, żeby się dostać również do urzędu, bo w środku też jest jeszcze, że tak powiem, jest kilka schodów, zanim dojdzie się do windy i tam też jest to zrealizowane, tak aby można było na wózku dostać się do Urzędu Stanu Cywilnego.
Kiedy dowiemy się o terminie wyborów samorządowych w naszym mieście?
No cóż, nie ode mnie ten termin zależy. To jest pytanie, na które nikt dzisiaj nie odpowie, bo to jest decyzja, którą będzie podejmował premier. W naszym przypadku pani premier. Otóż my możemy tylko i wyłącznie powiedzieć to, co stanowią przepisy prawa, że one powinny się odbyć w okresie 90 dni od 1 stycznia. Choć, cóż, życie pisze różne scenariusze. Ostatnio słyszeliśmy, że cała PKW, czyli Państwowa Komisja Wyborcza, podała się do dymisji.
Kto przeprowadzi nasze wybory?
Więc ewentualnie będzie problem, może zafunkcjonować, ale mam nadzieję, że to wszystko się uda wyregulować do tego czasu i tak jak ustawa stanowi, do końca marca wybory
tak
się odbędą.
Tak trochę cała Polska zapomniała o nas, że u nas te wybory się nie odbyły. Nawet w mediach jakoś tam DSH przeszło, że ta Zielona Góra ciągle jeszcze przed wyborami. Co z ulicą Źródlaną, pyta słuchacz. Tam nigdy nie będzie asfaltu?
Ale to trzeba pamiętać też o tym, że jakby rozmawialiśmy już chyba o tym kilkukrotnie. Ja staram się narzucać kierunek rozwoju miasta w sensie wielkich inwestycji, które dotyczą...
Rozmawialiśmy przy okazji drogi w Raculce.
Na przykład właśnie. I tu jest domena Rady Miasta, budżetu obywatelskiego, czy tego typu mechanizmów. Bo ja do budżetu staram się wprowadzać inwestycje, jak na przykład Trasa Północna i mam nadzieję odpukać, że uda się ją skończyć do połowy grudnia. Bo coraz bliżej do zakończenia tej inwestycji, która wszystkim troszkę dała w kość, bo jest to jednak ważna.
Kierowcom dała w
kość. Tak. No to prawie wszystkim, bo jak nie kierowca, to pasażer, każdy z nas się spotkał, a ona generowała... Więc jest plan budowy trasy aglomeracyjnej. Myślimy o remoncie Zjednoczenia. To są to takie główne trasy. Natomiast ulica Źródlana nie jest w tej kategorii dróg, która byłaby, że tak powiem, z mojego punktu widzenia podobnie jak drogi na Raculce, choć z drugiej strony jakby były wyremontowane, wcale bym się nie pogniewał, bo jeżdżę tamtędy codziennie, jeżeli chodzi o Raculkę. Nie są w tej kategorii, którą my się zajmujemy bezpośrednio jako władze miasta. To jest bardziej w kompetencji tych innych organów, czyli patrz Rady Miasta lub budżetu obywatelskiego, bo trzeba pamiętać o tym, że takich dróg osiedlowych, nie oszukujmy się, w całej Polsce, w całym mieście, w całej Nowej Zielonej Górze są dziesiątki kilometrów do zrobienia i to, jeżeli ktoś stwierdzi, że jest inaczej, to będzie kłamał, bo ja się pod czymś takim nie podpiszę.
Kolejne pytanie mailowe. Z niepokojem obserwuję kolejne doniesienia o wypadkach pieszych. Dużo Państwo mówią w audycji o drogach, a także o udogodnieniach dla rowerzystów. Proszę też pomyśleć o pieszych. Mieszkam przy ulicy Batorego. Codziennie kilka razy przechodzę przez to przejście dla pieszych, na którym zginął niedawno Michał, chodzący o kulach. Proszę o rozważenie możliwości zainstalowania tych mrugających, pomarańczowych świateł nad przejściem, które bywają w innych miejscach naszego pięknego miasta.
Że pamiętajmy o tym, że doszło tam do tragedii, to tak naprawdę nie
pijany
jest to...
Pijany kierowca, zdaje się,
dokładnie,
to prowadził
samochód. Dokładnie, więc jakby, cóż, jeżeli ktoś znajdzie sposób, co zrobić, żeby pijany kierowca nie wsiadł za kierownicę, to chętnie z niego skorzystam. My nie jesteśmy w stanie i nie ma żadnego mechanizmu, który nas jest w stanie wszystkich zabezpieczyć przed pijakami za kółkiem. Jeżeli sami nie będziemy walczyli, widząc
jedna z
taką sytuację.
Takie alkomaty wprowadziła swego czasu.
Ale abstrahuję to wszystko nic nie daje, jeżeli wariat morderca wsiądzie za kółko, bo tak naprawdę wariat morderca po pijaku wsiada za kółko. I tam światełka, przepraszam, nie obrażam, go nie interesują. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić nic, żeby pomóc w takich przypadkach. My naprawdę też myślimy o pieszych, bo jak ktoś popatrzy, to staramy się i doświetlać, instalując dodatkowe lampy przy niektórych przejściach dla pieszych.
Zgadza się.
Przecież te wszystkie progi zwalniające to nie tylko i wyłącznie dla rowerów, ale również one powodują to, że robi się bezpieczniej dla ludzi, którzy chodzą, dla ludzi, którzy się przemieszczają, bo ostatnio kilka na osiedlu przyjaźni pojawiło się tych progów przy szkołach, żeby, że tak powiem, można było bezpieczniej przejść, bo wtedy nie można. Natomiast nawet taki próg, jeżeli będzie pijany jechał, to on go po prostu nie zauważy, więc jest to duży problem nie do rozwiązania przez nas jako władze miasta. On jest na pewno do rozwiązania wspólnie przez wszystkich, bo tak naprawdę nigdy lub bardzo rzadko jest sytuacja związana z tym, że ktoś pije sam. Zawsze pije z kimś, więc przyzwolenie na to, że pijaki są za kółkiem, jest gdzieś wśród części z nas i powinniśmy z tym walczyć, bo takim tragediom jest ciężko później, że tak powiem, jakby zapobiegać.
Kolejne pytanie, jeszcze przypomnę telefon, jeden jeszcze zdążymy chyba odebrać, 68-326-9696 i adres mailowy prezydent@wzielonej.pl. Pytanie mailowe. Panie prezydencie, zaczął się remont ulicy Podgórnej przy szpitalu. Dlaczego teraz? 3 pytajniki. Przecież na zimę i tak ustaną wszelkie prace.
No, ale on tak naprawdę dotyczy zakresu, który znajduje się poza tym, co mogłoby komukolwiek przeszkadzać w tej chwili, więc jeżeli rozpoczęliśmy remont, bo tam trzeba wyciąć drzewa, bo tam trzeba przygotować teren pod budowę, no to powiedzmy sobie szczerze, komu on przeszkadza, ten zakres robót, więc Jak szybciej zaczniemy, szybciej skończymy. Jak są moce i firmy chcą to przerobić.
A jest
to...
plan, żeby właśnie przed zimą jeszcze taką zimą.
Nie, tam według mojej dokończyć? Wiedzy w pas drogowy nie będziemy wchodzić w tej chwili, bo są pewne rzeczy, które się dzieją poza drogą. To już jest budowa drogi, ale oczywiście one są poza obecnym zakresem. Może być kwestia, że wyłączymy chodnik po lewej stronie, ale zostanie chodnik po prawej stronie, którym będzie można dalej chodzić jako pieszy, więc myślę, że on ten etap budowy, który jest w tej chwili, nikomu na dzień dzisiejszy nie przeszkadza. Oczywiście poza tym, że tam zniknęło trochę miejsc parkingowych, bo wycinają z drzewa.
Właśnie, o to może chodzić, bo brakuje parkingów, tam są bloki.
No, ale to cała zabawa polega na tym, że ta przebudowa ma wygenerować nowe miejsca parkingowe, więc i w jakiś sposób trzeba ją zrobić. I przystąpiliśmy do niej, bo to nie tylko i wyłącznie w tym miejscu na terenie szpitala, do realizacji tej inwestycji. Chcemy, żeby tam się pojawiło więcej miejsc i one się pojawią.
A to natomiast... miejsca parkingowe ogólnodostępne, tak?
Tak. Staramy się, żeby było jak najwięcej miejsc ogólnodostępnych przy szpitalu, bo no cóż, do szpitala niestety każdy czasami gdzieś chce się dostać samochodem. Tam w ogóle jest problem, oczywiście, jak popatrzymy sobie na historię tych miejsc, bo tam niedaleko mamy duży budynek mieszkalny, gdzie w ogóle miejsc parkingowych nie zaplanowano i to wszystko generuje oczywiście różnego rodzaju problemy.
Ostatnie pytanie w naszej audycji, ciekawe pytanie, czy AcroArt to jakaś pana rodzina? Ja przypomnę, AcroArt to jest ta grupa.
Nie, no nic
to jest
mi na
grupa,
ten temat
która stara
wiadomo.
Się o zwycięstwo w jednym z programów rozrywkowych telewizji. Mam talent.
Cóż, tak, w tę niedzielę zdaje się już finał. Młodych ludzi w sobotę chyba, tak? Czy w niedzielę jest Mam talent?
Być może ta aluzja do tego, że pan promuje na swoim profilu facebookowym, zdaje się, tam pojawiło się zdjęcie takie, głosujcie ludzie na AcroArt.
Starać się pomóc tym, nie którzy tylko coś osiągają. Także rodzina nie. Chyba, że przez rodzinę rozumiemy mieszkańców miasta Zielona Góra, tak? To moja rodzina, bo to są zielonogórzanie. Ja jestem zawsze dumny z tego, jak ktoś z Zielonej Góry osiąga sukces. A to są młodzi ludzie, którzy osiągnęli już duży sukces, mają szansę osiągnąć jeszcze większy. Jak my im pomożemy, to tym bardziej. Czyli jak tam ktoś wciśnie tego SMS-ika i wyśle. Ja miałem okazję ostatnio na meczu w trakcie przerwy na koszykówce oglądać ich występ. Naprawdę robi to wielkie wrażenie. Jeszcze większe
piękny,
niż w telewizji.
Z wielkim kołem gimnastycznym. Warto
i zawsze można zazdrościć takim ludziom, że potrafią stworzyć takie piękne widowisko, mają wyczucie, są artystami tak naprawdę, więc nie jest to moja rodzina, ale chciałbym, żeby jeżeli to nawet ktoś uważa za moją rodzinę, to żebyśmy wszyscy chwycili za komórki, pomogli, żeby no, nasi krajanie wygrali tak wspaniały program jak Mam Talent, bo to byłoby też chyba fajne. Ja zawsze lubię, jak zielonogórzanie gdzieś w różnych programach występują. Niedługo też przecież kolejny z mieszkańców, no już teraz były Zielonej Góry, będzie startował w konkursie telekamer, więc są jakieś osiągnięcia i zawsze, kiedy można, to pamiętajmy o tym, że nasi jak czekają na naszą pomoc i tak również tutaj ta dwójka tych młodych ludzi czeka na naszą pomoc, więc pomagajmy, głosujmy.
Za naszych,
6 w TVN-ie o 20 jest program, jak mnie pamięć nie myli, można zobaczyć, obejrzeć, chwycić za komórkę, zagłosować i być dumnym z tego, że zielonogórzanie osiągnęli wielki sukces.
Dziękuję serdecznie. Janusz Kubicki był gościem Radia Index.
Dziękuję pani, wszystkim państwu, no i ten Mikołaja takiego fajnego życzę.
A dziękujemy, przyda się sobie i słuchaczom.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.